początku będzie rozdział pierwszy, potem czwarty i siódmy. Drugi list do Koryntian. Koryntianie to był taki szczególny adresat w ogóle tych listów, bo Paweł miał z nimi różne utrapienia. I to jest już drugi list, który do nich pisze. W pierwszym liście bardzo dużo było takich napomnień na temat tego, że no były rozłamy, żyli niegodnie, że tak powiem, swojego powołania. Różne były tam problemy. A Paweł był jak ich ojciec w wierze, bo nawet sam do nich pisze, że nauczycieli możecie mieć wielu, ale ojców macie niewielu. I w drugim liście do Koryntian pisze w kilku fragmentach o tym, o czym dzisiaj właściwie wszyscy prawie mówili. O walkach, o strachu, o pocieszeniu. W pierwszym rozdziale od trzeciego wersetu mówi tak: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli więc doznajemy ucisku, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy. I jeśli doznajemy pociechy, to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Tutaj Paweł tytułuje Pana Boga wręcz jako Ojca Miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy. Dlatego, że z pociechą Pan Bóg okazuje nam zawsze miłosierdzie, bo wie doskonale, jacy jesteśmy słabi, wie, że człowiek jest bardzo kruchy i wie, że mamy do niego pretensje. Często bardzo. Wie, że wytykamy mu różne rzeczy, wie, że nie wytrzymujemy, że jest ciężko i on po prostu okazuje nam miłosierdzie. I potem Paweł pisze o tym, właściwie po co to wszystko się dzieje, bo w czwartym wersecie mówi, że on nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Czyli to, że my doświadczamy ucisku, a potem doświadczamy pociechy, ma swój bardzo głęboki sens i cel. Dlatego, że jeżeli my znajdujemy się w utrapieniu i możemy pocieszać dzięki temu innych, tak oni będą mogli pocieszać nas. I to jest taka prosta prawda, że dopóki nie znajdziemy się w utrapieniu i dopóki nie pocieszy nas Pan Bóg i ktoś inny, to nie będziemy w stanie pocieszać innych. I bardzo często jest tak, że musimy pewne rzeczy przeżyć, bo będziemy musieli komuś kiedyś usłużyć, będziemy chcieli mu usłużyć, ale nie będziemy umieli w ogóle, ponieważ nie znajdziemy się w ich położeniu. Nam się czasem wydaje, jako wierzącym ludziom, że Duch Święty nam da wszystko to, co jest potrzebne, no bo może nam dać, oczywiście, może nam dać, na proroctwo nam może dać, może nam dać objawienie. Tylko jeżeli my, tak według ciała, nie znajdziemy się w tym samym położeniu, co ktoś inny, to ta pociecha nie będzie taka sama. Dlatego przychodzą takie na nas momenty i widzimy, im dłużej żyjemy z Panem, tym bardziej widzimy, jak bardzo to jest potrzebne. Dalej Paweł pisze, że obfitują w nas utrapienia Chrystusa i przez Chrystusa obfituje nasza pociecha, czyli to, że te utrapienia, które zresztą spadły na Pana, On wszystko wie, co myśmy przeżyli, z wyjątkiem grzechu. W związku z tym dobrze nas rozumie, możemy przed ten tron przyjść, bo to jest tron łaski. Zawsze możemy przyjść, zawsze nas przyjmie i zawsze wiemy, że nas zrozumie i wierzy i wiemy, że nas pocieszy. I jeśli doznajemy ucisku, to jest po to, żeby pocieszeni byli inni, bo Paweł pisze, dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy. I jeśli doznajemy pociechy, to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Czyli jedni doznają tego wszystkiego dla drugich. I to jest tak jak z przepływem różnych rzeczy, że my doznajemy czegoś, my dostajemy coś, to wszystko przepływa do innych, a potem wraca do Pana Boga w formie uwielbienia. Paweł doskonale to rozumie i teraz on mówi o swoich utrapieniach, on mówi o swoich uciskach, on mówi o pociesze, ale mówi również o strachu. Przejdźmy do 4 rozdziału. I tam mówi o tym, że głoszą Ewangelię. Mówi o rzeczach bardzo takich istotnych w sposobie życia i w głoszeniu Ewangelii. I mówi od 2 wersetu tak, że wyrzekliśmy się ukrytych haniebnych czynów, nie postępując podstępnie, ani nie fałszując Słowa Bożego, ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga. Czyli chodzą w prawdzie, chodzą w szczerości, jeżeli chcą głosić Ewangelię, to nie fałszują Słowa Bożego. Tylko polecają samych siebie sumieniu każdego człowieka. I teraz jeżeli na przykład sfałszowalibyśmy Słowo Boże, albo robilibyśmy coś ze złych pobudek, to nie możemy polecić siebie samych sumieniu tego człowieka. Ponieważ jego sumienie jest wrażliwe i on nam może to wypomnieć kiedyś. Czyli, a co ty mi powiedziałeś? A co ty zrobiłeś? Dlaczego nie mówiłeś mi prawdy? I teraz, jeżeli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. No i wiemy dobrze, że w tym wersecie Bóg tego świata, to znaczy Bóg tego wieku dosłownie, i to jest dobrze, że przez małe b. Ponieważ to jest ten, który zaślepia umysły ludzi, którzy kierują się zasadami czy jakoś tego, co rządzi w tym, co rządzi w tym świecie. Tak jak pisze Jan, że ten świat kieruje się pożądliwością oczu, pożądliwością ciała i pychą żywota. Więc nie miłujcie świata, bo to wszystko przemija. I Bóg tego świata, Bóg tego systemu, Bóg tego sposobu myślenia, on zaślepia umysły niewierzących, żeby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii. Ale każdy z nas wie doskonale, że kiedy myśmy uwierzyli, to przestał nas zaślepiać. Myśmy zaczęli wtedy widzieć. I Paweł mówi, jeżeli będziecie chodzić w szczerości, w prawdzie, nie fałszując Słowa Bożego, to wtedy ta Ewangelia, która jest zakryta dla tych, którzy giną, ona będzie odkryta i oni nie będą mieli dodatkowego powodu, żeby się od Ewangelii odwracać. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęła światłość, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Zajaśniał w nas, nasze serca się na Niego otworzyły. I dalej pisze, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. No właśnie dlatego przeżywamy te wszystkie strachy, właśnie dlatego przeżywamy te wszystkie utrapienia i dlatego potrzebujemy Bożego pocieszenia, bo to są naczynia gliniane, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. Czyli to, że na przykład bracia nawzajem poszli się żalić sobie, to wynikało z tego, że są glinianymi naczyniami. I wtedy musiało się pokazać, że noszą w sobie skarb, i ten skarb może przebić się przez te naczynia. To światło może przejść przez ściany tego naczynia. I to światło może ogarnąć jednego i drugiego i okaże się wtedy, że ten skarb potrafi to naczynie jakby oświetlić. A my jesteśmy marni, jesteśmy słabi i musimy pamiętać, że wspaniałość tej mocy to nie jest z nas. Dlatego jesteśmy tacy strasznie krusi. I dalej w 8 wersecie mówi, zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni, właśnie ze względu na wspaniałość tej mocy. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni. Czyli dzięki Panu Bogu to nasze naczynie gliniane, które samo w sobie jest takie słabe i kruche, nie powoduje, że my w naszym sercu będziemy przygnębiani, zrozpaczeni i nawet jeżeli jesteśmy powaleni, to nie będziemy zgładzeni. Czyli my możemy się od ciosu przewrócić, możemy być nawet liczeni, jak to się mówi, ale nie będzie ostatecznego nokautu. bo Pan Bóg nas podniesie. I on się tutaj, Paweł, w ogóle przyznaje do rzeczy, do których mógłby się nie przyznawać. Bo ma dzieci, jest o wiele starszy w wierze od nich, wie, że to są dzieci, które są niegrzeczne, wie, że to są ludzie, którzy nawet, dalej im to pisze, że przecież sam was zaręczyłem, to jest 11 rozdział, i ma do nich słuszne pretensje, że oni się po prostu ocierają o zdradę. 11 rozdział tego samego listu. Gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo, doprawdy znoście mnie. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście to z łatwością. On sam mówi, że on jest ich ojcem duchowym i mówi jak do swoich dzieci, że wychowałem, wykarmiłem, powiedziałem wszystko, co trzeba, a teraz przychodzi ktoś z jakimś innym pokarmem i wy jeszcze się z tego cieszycie. No musi go serce strasznie boleć. Ale jeszcze mimo to on się przyznaje do swojej słabości. Mimo to on mówi, że on jest uciskany i bywa, że może być powalony. Zresztą w tych dwóch listach, a zwłaszcza w drugim, całą listę podaje tego, co mu się działo. I mówi o uciskaniu, mówi o różnych rzeczach na ten temat, ale mamy teraz 7 rozdział, ten sam list. Od początku. Mając więc obietnicę, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Przyjmijcie nas. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie wykorzystaliśmy. Chodzili za nim ludzie, którzy mówili inną Ewangelię. I on w tym samym liście im mówi, że ci ludzie głoszą, że Paweł jest słaby. Że mowa jego owszem tak, ale postura jest taka a taka. I po prostu atakują im ojca. Obrażają im ich własnego ojca. I on im jeszcze mówi do nich, przyjmijcie nas. A dlaczego? Bo mamy przed wami czyste sumienie. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie wykorzystaliśmy. To jest wielka rzecz. Jeżeli głosimy komuś Ewangelię i możemy mu powiedzieć coś takiego. Tak samo jak Paweł w Efezie mówił starszym, że szaty niczyjej nie pożądałem, niczyjej krwi nie jestem winny. Jestem w stosunku was jestem w porządku. I on ich prosi, mówi, przyjmijcie mnie, chociaż jest ich ojcem duchowym. I czasem się przychodzi do kogoś, kto się buntuje, kto ma problem, kto Panu Bogu robi wyrzuty, a nawet nie chce słuchać. I trzeba przyjść do niego i powiedzieć, przyjmij mnie. Przyjmij mnie, nic złego ci nie zrobiłem. Posłuchaj mnie chwileczkę. Posłuchaj mnie chwileczkę, porozmawiajmy. Ja cię spróbuję pocieszyć, zobaczysz. Wystarczy porozmawiać. I potem się okazuje, że nie wiadomo skąd w czasie tej rozmowy przychodzi Pan i pociesza. I dalej czytamy coś takiego od 3 wersetu. Nie mówię tego, aby was potępiać. Wcześniej bowiem powiedziałem, że jesteście w naszych sercach na wspólną śmierć i wspólne życie. Mam wielką swobodę w mówieniu do was, bardzo się wam ich lubię. Jestem pełen pociechy, obfituję w radość w każdym naszym ucisku. Kiedy bowiem przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie zaznało żadnego odpoczynku, ale z zewnątrz byliśmy uciśnieni, na zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. Czytałem sobie ten interlinię w tym miejscu, w 5 wersecie, i tam jest ciekawa rzecz, bo to, co jest tu pisane, że zewsząd byliśmy uciśnieni, na zewnątrz walki, a wewnątrz obawy, w interlinii jest tak, ta końcówka. Ale we wszystkim, którzy są uciskani, z zewnątrz walki, a wewnątrz strachy. Jeszcze raz.
we wszystkim, którzy są uciskani, z zewnątrz walki, wewnątrz strachy.
To jest tak, jakby Paweł mówił o pewnej ogólnej zasadzie, która nie odnosi się tylko do niego. Czyli jest w życiu coś takiego, że w uciskach przychodzą walki z zewnątrz, a od wewnątrz przychodzą strachy. To nie jest nic nienormalnego, nic dziwnego. Kiedy byliśmy młodsi w wierze, to nam się wydawało, że my się w ogóle nie będziemy bać. To jest właśnie tak, jak mówiliśmy o tej niezniszczalności, nie? Młody człowiek, to im się wydaje mu się, że jest niezniszczalny. I młody człowiek w wierze też mu się wydaje, że jest niezniszczalny. I on by poszedł do ludzi cierpiących i zacząłby im mówić: słuchaj, trzeba się cieszyć, ciesz się, raduj się, źle robisz, bo tutaj podnieś głowę, przecież Pan Bóg cię kocha. Nie jesteśmy w stanie wejść w ich buty w tym momencie. Nie wiemy jeszcze, że człowiek przeżywa walki z zewnątrz i będzie miał strach od wewnątrz. I dlatego nam się to przydaje. I to jest też normalne. Kiedy ja się boję, to powinienem przyjść do Pana. I teraz dalej w 6 wersecie jest napisane, że Bóg, który pociesza uniżonych, pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Czyli boję się, mam walkę, Bóg to rozumie, On to wie. I teraz pytanie, czy ja jestem w tym uniżony? Bo dalej jest napisane, że uniżonych pociesza. Lecz Bóg, który pociesza uniżonych, pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Czyli nawet jeżeli mam taką sytuację, nie powinienem się oskarżać o to, że ja tracę zbawienie, nie powinienem się oskarżać o to, że Bóg mnie odrzuca, tylko przyjść w uniżeniu do Niego, wiedząc, że walki i strach to jest rzecz, która dla wierzących ludzi są, to jest norma, to jest codzienność. Po prostu. Tylko ja jestem z Panem, On do mnie przyjdzie, On mnie pocieszy. Ja dzięki temu, że w tej chwili to przeżywam, to ja za parę lat albo za parę nawet dni mogę dziękować Mu za to, bo przyjdzie do mnie człowiek, który będzie potrzebował pociechy, bo znajduje się w sytuacji podobnej do mojej teraz. I dopiero wtedy zobaczę, jakie to było ważne, jakie to było dobre. Kiedy mam taką sytuację, dopiero wtedy doceniam Kościół, dopiero wtedy doceniam braci i siostry. Jak bardzo wartościowa jest ich modlitwa, jak bardzo wartościowe są słowa, które nie są wypowiedziane właściwie po to, żeby pocieszać, nawet. Ale sam Pan przychodzi i robi z tego coś, kształtuje coś takiego, co nas pociesza i błogosławimy Go za to. No i Bóg pocieszył akurat Pawła przez przybycie Tytusa. Niech jakiś Tytus przyjdzie do ciebie. Zadzwoń do tego Tytusa, albo nawet jak on przyjdzie sam, to będzie super. Dlatego, że my Tytusowa i Tytusową mieliśmy w zeszłym tygodniu. Przyszedł Tytus z Tytusową. Mieliśmy uwielbienie cudowne i naprawdę wiele rzeczy odeszło. I to było piękne, że przełamaliśmy niechęć, taką niemoc, tylko po to, żeby móc z Panem być i Go uwielbić. I po uwielbieniu przyszło odpocznienie. Fizyczne. I kręgosłup, i to wszystko, co było, i z jednej, i z drugiej strony. Naprawdę Pan Bóg dał błogosławieństwo. Cyklicznie w sytuacjach, kiedy mam takie odpocznienie, wraca do mnie pewien psalm. To jest psalm 108. Wiele razy w życiu do mnie już wracał. I on też pozwala uchwycić pewną perspektywę. Ponieważ przychodzi moment odpocznienia, i to jest psalm 108. Boże, moje serce jest gotowe, będę Ci śpiewać i wysławiać Cię, także i moja chwała. Obudź się, cytro i harfo, gdy o świcie powstanę. Będę Cię wysławiać wśród ludu, Panie, będę Ci śpiewał wśród narodów. Twoje miłosierdzie bowiem jest wielkie, sięga ponad niebiosa, a Twoja prawda aż pod obłoki. Bądź wywyższony ponad niebiosa, Boże, a Twoja chwała ponad całą ziemię. Aby Twoi umiłowani byli ocaleni, wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. Bóg przemówił swojej świętości, będę się weselić, rozdzielę Sychem, a dolinę Sukot wymierzę. Mój jest Gilead, mój i Manases, Efraim mocą mojej głowy, Juda moim prawodawcą. Moab jest moją miednicą do mycia, na Edom rzucę moje obuwie, nad Filisteą zatriumfuję. Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie wprowadzi aż do Edomu? Czy nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś? Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami? Udziel nam pomocy w ucisku, bo próżna jest pomoc ludzka. W Bogu będziemy mężni, On podepcze naszych wrogów. I za każdym razem, kiedy kończy się taki czas walki i ucisku, właściwie nie za każdym, często tak jest, że przychodzi to słowo, przychodzi ten psalm, że moje serce jest znowu gotowe, żeby śpiewać i żeby wysławiać Pana Boga. I to jest... Dawid nie miał tak zawsze, psalmiści też nie mieli tak zawsze, ale to gotowe serce od czasu do czasu już chciało. Już chciało obudzić instrumenty i chciało chwalić Boga od samego rana. I dalej są takie fragmenty w tym psalmie, które mówią na przykład, będę Cię wysławiać wśród ludu i Panie, będę Ci śpiewał wśród narodów. Wbrew pozorom to nie jest to samo. Uczymy się w środy, że lud i narody to nie jest to samo. Będę Ci śpiewał wśród mojego ludu i będę Ci śpiewał wśród pogan. Czyli psalmista sięga daleko, daleko w Boże plany, w których Bóg zamierza wyjść do pogan i psalmista chce śpiewać wśród wszystkich Panu Bogu. Wtedy, kiedy te plany się spełnią, całe plany odkupienia, dojdzie do końca. I wszyscy będą mu śpiewać. I on się z tego cieszy. Bo Twoje miłosierdzie jest wielkie i sięga ponad niebiosa, a Twoja prawda aż pod obłoki. I to dzięki temu miłosierdziu wraca do nas za każdym razem radość. Te nasze serce z powrotem jest gotowe. A my, jeśli jesteśmy uniżeni, to z tego miłosierdzia korzystamy i z tej pociechy. I Bóg do nas przychodzi i znowu nas pociesza, a potem my do kogoś i my znowu ich pocieszamy. A potem dziękujemy Bogu razem, czyli pocieszający i pocieszony uwielbiają Pana. I to jest niesamowite. I dlatego wywyższony bądź ponad niebiosa, a Twoja chwała ponad całą ziemię, aby Twoi umiłowali byli ocaleni, wybaw ich Twoją prawicą i wysłuchaj mnie. Czyli ja mam za sobą, już mam tę sytuację, ja za sobą mam wiele razy pociechę i mogę śmiało mówić, żeby Pan Bóg, czy wołać do Niego, żeby byli ocaleni ci, którzy są Jego umiłowanymi, bo jest w innym psalmie napisane, że umiłowanego swojego nawet we śnie błogosławisz, nawet we śnie do Niego mówisz. I dalej od 7 wersetu jest też rzucenie, że tak powiem, oka w przyszłość. Bóg przemówił w swojej świętości, będę się weselić, rozdzielę Sychem, a dolinę Sukot wymierzę. Dolina Sychem i Dolina Sukot to jest zachodni i wschodni brzeg Jordanu. Jakby się was ktoś pytał o zachodni brzeg Jordanu, to mu powiedzcie, że Bóg będzie się weselić, rozdzieli Sychem i wymierzy Sukot, bo to jest jego ziemia. On to będzie robił. Mój jest Gilead, mój Manases, Efraim mocą mojej głowy, Juda moim prawodawcą, bo z Judy wyjdzie Mesjasz, który będzie głosił narodom prawo. Moab jest moją miednicą do mycia, na Edom rzucę moje obuwie, nad Filisteą zatriumfuję. Zastanawialiście się, sandał ewentualnie, tak? Tam jest w innych. Zastanawialiście się kiedyś, co z tym obuwiem, to jest właściwie dziwne, nie? Ale jak wrócimy do Starego Testamentu, to tam jest taki fragment, kiedy Moabici przyszli do Bileama po to, żeby przeklinał Izraela. I Bóg ma dobrą pamięć. I jeżeli narody mu kiedyś zaszły, jak to się mówi, za skórę, to on będzie o tym pamiętał. Więc Moabici nie będą się umywać. Moabici najwyżej zostaną wykorzystani jak taka miednica. Natomiast z tym sandałem, czy z tym obuwiem, należałoby wrócić do 5 Mojżeszowej, 25, i tam jest taki przepis dotyczący lewiratu. Wróćmy na chwilę do tego. Bo tam było o zrzucaniu obuwia. 25 powtórzonego prawa. Nie będę tego czytał w całości. Ale kiedy ktoś nie chciał powołać swojemu bratu potomstwa, czyli zostawił go bez potomstwa, to powinien był pójść do bramy, jego bratowa powinna pójść do bramy, do starszych i powiedział: brat mego męża nie chce wzbudzić swemu bratu imienia w Izraelu i nie chce wypełnić wobec mnie obowiązku powinowactwa. Wtedy starsi miasta przywołają go i przemówią do niego, jeśli będzie stał przy swoim i powie: nie chcę jej pojąć za żonę, wówczas jego bratowa podejdzie do niego na oczach starszych, zdejmie mu z nogi jego but, plunie mu w twarz i powie: tak postępuje się z mężczyzną, który nie chce odbudować domu swego brata, i nazwą go w Izraelu dom tego, któremu zdjęto but. I to jest dalekie nawiązanie, niedosłowne, niedokładne, ale Pan Bóg nie zechce wzbudzić potomstwa Edomowi. To jest jeden z krajów, jeden z narodów, które będą najbardziej dotkliwie osądzone, oprócz Babilonu. Dlatego, że Edomici sprzeciwili się kiedyś Izraelowi, wystąpili przeciwko nim, a nawet pomogli jego wrogom. I kiedy się czyta na przykład Izajasza 34, to tam jest mowa o tym, że ten sąd będzie taki, że tam już nic nie zamieszka, oprócz zwierząt. Dlatego Pan Bóg nie wzbudzi potomstwa Edomowi już. I to wygląda tak, jakby on wyrzekł się tego i nie chciał tam już z nimi mieć nic do czynienia. I oczywiście nikt mu nie będzie, może Edomici będą mu pluli w twarz, ale to jest rzecz, którą on już postanowił, że ich osądzi za to, co zrobili. Czyli to jest spojrzenie w przyszłość tego, co się będzie działo. Że Bóg pewne narody osądzi pewnych ludzi, którzy występowali przeciwko niemu. I wracając do psalmu 108. Kto mnie wprowadzi do miasta warownego, kto mnie doprowadzi aż do Edomu? Kiedy Pan Jezus przyjdzie z powrotem na ziemię, to tam są opisane pewne wydarzenia, między innymi to, że będzie w mieście Bosra. Bosra jest w Edomie właśnie. I w Edomie schroni się resztka Izraela. I Pan wyprowadzi ich stamtąd. I tam jest napisane chyba w Michała albo w Malachiasza, że Pan przychodzi z Bosry ze swoim ludem i przełamuje szyki, bo jest Bogiem przełomów. Czyli jest przyszłość. I ten psalm mówi o tym, co się dzieje teraz, dlaczego ja się obudziłem, dlaczego ja się raduję, dlaczego ja mogę wołać do Pana Boga, jak On dotrzymuje obietnic, bo to wszystko, co jest mowa od wersetu 7, to są przecież obietnice, bo będzie rozdzielał ziemię, którą obiecał, będzie sądził narody, którym zapowiedział sąd i przyjdzie do miejsca, w którym zgromadzi swoją resztkę. I wyruszy do tych, których wcześniej odrzucił. I dlatego psalmista mówi na końcu: udziel nam pomocy w ucisku, bo próżna jest pomoc ludzka. I tu wracamy do ucisku, wracamy do strachu i wracamy do udzielenia pomocy i pociechy. Bo Bóg taki jest. Dlatego w Bogu będziemy mężni i On podepcze naszych wrogów, mówi psalmista. My nie będziemy mieli nadziei, że On podepcze naszych wrogów, bo mamy modlić się o naszych wrogów. Ale że w Nim będziemy mężni, to wiemy na co dzień. Bo tak obiecał. Amen. Amen.